Drodzy braterstwo, trochę się nie spodziewałem, że przyjdzie mi w tej chwili służyć. Przed chwilą jeszcze się jeden brat pytał, czy będę służył dzisiaj. Ja mówię, nie wiem. Chociaż brat Franek mówił, że będzie służył drugim wykładem, jeżeli któryś z braci nie przyjedzie. Dlatego może trochę moje takie roztargnienie, nieprzygotowanie w tym względzie, nawet okularów zapomniałem. Najpierw chcę złożyć siebie obowiązek, jadąc tutaj na konwencję, bracia ze zboru we Włoszakowicach. Życzeniem ich było was bardzo serdecznie pozdrowić, życzyć wam obfitych błogosławieństw Bożych. Rozmawiałem też i z bratem Jankiem Knopem z Białogardu. Mówiłem, żeście pewnie słyszeli, że był Janek Knop, ale inny, młodszy. Wraz z żoną swoją Joasią prosili tutaj was serdecznie pozdrowić. Brat mówił, że ich życzenie było przyjechać tutaj, ale niestety warunki zdrowotne nie pozwoliły, żeby ten zamiar spełnić. Ale serdecznie was pozdrawiają. Drodzy braterstwo, cieszymy się, że jesteśmy tutaj razem. Jesteśmy weseli z tego? Weselimy się? Myślę, że tak. Jest to dla nas weselem? Jesteśmy na weselu. Jesteśmy oblubienicą. Z nami jest oblubieniec. A więc jest wesele. Ja dzisiaj chcę się z wami podzielić tematem z Ewangelii świętego Mateusza, a 22 rozdział i od wersetu 2 do 13. To jest lekcja nasza. Nie będziemy może w tej chwili odczytywać całego tego fragmentu, ale po kolei wersety będziemy zwracać, wtedy będę odczytywał. Jest to podobieństwo o szacie weselnej. Podobieństwo o szacie weselnej. Pan Jezus podobieństwo to, jak wiemy, powiedział w ostatnim tygodniu swojego życia. Wtedy, kiedy wjechał triumfalnie, przyjmowany jako król do Jerozolimy, po tym czasie Pan Jezus mówi to podobieństwo. Zastanawialiście się, braterstwo, dlaczego? Są dwa powody. To, co tutaj brat Zdzisiu Kołas wspomniał, gdzie święty apostoł Paweł w liście do Rzymian powiada o tym, żebyśmy wszystko to, co jest napisane, żeby to było ku naszej nauce. Ale też i myślę, że Pan Jezus to, co wypowiada, wypowiada w pewnych okolicznościach. Czytając Słowo Boże, jeżeli coś jest chronologicznie zapisane, jeżeli jest coś chronologicznie zapisane, to, drodzy braterstwo, to z pewnością to jest, Pan miał cel, żeby tak uczynić. I tutaj też po tym wjeździe zdaje się, że Pan Jezus oprócz tej nauki, która płynie z tego podobieństwa, chciał pokazać kontrast, że chociaż dziś jest witany, w tamtym czasie był witany, w tym momencie był witany jako król, to ostatecznie nie zostaje przyjęty przez ten naród. Ten naród go nie przyjmuje. Widzimy, jak szybka następuje zmiana. Być może, że Pan Jezus między innymi również ten cel miał, mówiąc to podobieństwo w tym czasie. I w wersecie 2 tu powiedziane jest, że podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi, królowi, który sprawił wesele synowi swemu. Treść prosta. Zdaje się, że tak. Królestwo niebieskie to duchowa faza Królestwa Bożego. Królestwo niebieskie to Kościół Chrystusowy, na którego wybór przyszedł czas. W tamtym czasie, kiedy to Pan Jezus mówi. Człowiek, król, sprawił wesele synowi swemu. To nasz Ojciec Niebieski, to Pan Bóg jest tym, który przygotował wesele dla syna swego. Pan Bóg właśnie przygotował czas na wybór oblubienicy dla swego syna. Ewangelia. Rozpoczyna się wiek Ewangelii, czyli znaczy się czas radości, wesołej nowiny, czas łaski Bożej w Chrystusie Jezusie. Ewangelia, wesoła nowina o Królestwie Bożym. Często mówimy i powinniśmy to czynić, głosić tą wesołą nowinę o tym Królestwie Bożym. Naszym staraniem serc naszych powinno być właśnie to czynić. Każdy, kto jest w Jezusie Chrystusie, korzysta z łaski Bożej. Ten korzysta z łaski Bożej. Z wielkiego przywileju stania się oblubienicą Chrystusową. Stan oblubieńca, stan oblubienicy jest stanem radości. Obserwując w życiu naszym, kiedy dwoje młodych ludzi, nazwijmy to, ma się tak u sobie i są w tak zwanym stanie narzeczeńskim. Zdaje się, drodzy braterstwo, że biorąc to od strony ciała, jest to najprzyjemniejszy albo jeden z najprzyjemniejszych fragmentów życia. Po ślubie często rzeczywistość pewne rzeczy weryfikuje i nie jest to aż takie to piękne. Chociaż to nie rozumieć, nie powinniśmy rozumieć, że jest trudne. Bo życie dwoje ludzi jest rzeczą bardzo piękną. Bardzo piękną dlatego, że Słowo Boże pokazuje nam na to, że relacje między Chrystusem a Kościołem są relacjami bardzo pięknymi. I tak powinno być w tym też wypadku. Przygotowanie do tej uczty, drodzy braterstwo, polegało na wywyższeniu Jezusa do chwały, do natury boskiej. Przyjęcie w Jezusie Chrystusie całego Kościoła przez Pana Boga. Że w Nim to ciało Chrystus, ciało Jego, ta oblubienica zostaje przyjęta. I trzecie, przygotowanie do tej uczty polegało na zesłaniu Ducha Świętego. To, że Ojciec Niebieski udzielił swej mocy siły, tej spłacającej do nowego życia. Te trzy czynności każdemu postępującemu śladami Pana naszego otwierają drogę na ucztę weselną do tego stanu radości, drodzy braterstwo. I w trzecim wersecie jest powiedziane: i posłał sługi swe, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale nie chcieli przyjść. No, kiedy często młodzi zapraszają gości na wesele, to jest im przykro, jak odmawiają, prawda? A rodzice tych młodych, myślę, że podobnie. Jeżeli wzgardzi ktoś zaproszeniem. To, braterstwo, odczujmy teraz, zobaczmy, jak czuje się nasz Ojciec Niebieski. Jak czuł się nasz Ojciec Niebieski, jeżeli ci, których On zaprasza na wesele Syna swego, wzgardzili tym zaproszeniem. Wzywa ich, aby przyszli na wesele. I tutaj należy odpowiedzieć, drodzy braterstwo, kogo Pan Bóg zaprosił i kiedy i kogo wzywa do uczestnictwa w tym weselu. W proroctwie Amosa w trzecim rozdziale, a w drugim wersecie są zapisane słowa: tylko was samych poznał ze wszystkich narodów tej ziemi. Naród izraelski. to on był zaproszony na wesele. To naród izraelski został, dostąpił tego wielkiego przywileju. W jaki sposób? Wtedy, kiedy Pan Bóg dał im zakon, prawo zakonu, zawarł z nimi przymierze, to było zaproszeniem do przyszłej radości. To oni przez zakon mieli być przyprowadzeni do Chrystusa. To z nich miała być wybrana oblubienica dla Syna, klasa Kościoła pierworodnych. I teraz, kiedy przyszedł właściwy czas, ci wcześniej zaproszeni są wzywani do tego, który do nich przyszedł. Są wzywani do oblubieńca, do Pana. On przyszedł do swojej własności, tak jak czytamy w Ewangelii Jana. Ale oni go nie przyjęli, ci go nie przyjęli, do których on przyszedł, jako naród. Tymi sługami posłanymi, to drodzy braterstwo, są apostołowie. Posłani do Żydów w czasie pierwszego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, w czasie Jego misji przed Jego śmiercią. To, co w Ewangelii świętego Mateusza czytamy w 10 rozdziale, a 6 wersecie. Idźcie do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. Nie idźcie do pogan, do miast samarytańskich nie wchodźcie. Ale dziś idźcie do tych owiec, które zginęły z domu izraelskiego. I apostołowie głoszą tą radosną nowinę, że przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Ale jak wiemy, z tego wersetu wynika, zaproszeni wzgardzili, nie usłuchali wezwania i nie przyjęli zaproszenia, nie przyjęli Pana. I czwarty werset mówi, znowu posyła inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto obiad mój nagotował, moje i co było karmnego, wołuj moje i co było karmnego, pobito i wszystko gotowe, pójdźcie na wesele. Znowu posyła inne sługi. Ale to już się dzieje, drodzy braterstwo, po śmierci Pana naszego, po Jego zmartwychwstaniu, po wniebowstąpieniu Pana. Inne sługi. To apostołowie, to uczniowie pańscy, ale spłodzeni z Ducha Świętego. O mocy tego Ducha. Pan Bóg po raz drugi wzywa zaproszonych właśnie przez okres 3,5 lat łaski, która jeszcze była dana temu narodowi izraelskiemu po śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Obiad mój nagotował, powiada Pan. Podstawowe danie. Głównym celem wieku Ewangelii, tego czasu radości, jest wybór duchowej niebiańskiej klasy. To jest główny cel wieku Ewangelii. Za pierwszym wezwaniem uczta w pełni nie była, drodzy braterstwo, gotowa. Nie było otwarte jeszcze łaska wysokiego powołania. Nie była zapłacona cena okupu. Za drugim wezwaniem Pan Bóg mówi, woły moje i co było karmnego, pobito. Czyli, że ofiara Jezusa, Jego śmierć ofiarnicza, śmierć na krzyżu, okup, ofiara za grzech zostały dokonane. I jak werset tu mówi nam, wszystko gotowe. Co? Co jest gotowe? Co było gotowe w tamtym czasie? Boży plan, drodzy braterstwo, względem uwolnienia ludzkości z grzechu i śmierci, jak również i gotowy, przygotowany czas, możliwości, okoliczności na wybór klasy Kościoła. Pierwsza rzecz. Drugie, to jest to, sprawiedliwość została zaspokojona, a to z kolei otworzyło drogę miłości i mocy Bożej do udzielania wszelkich błogosławieństw. Tak, od czego czasu, od złożenia, od zaspokojenia sprawiedliwości zostało otwarte to pole do działania dla miłości i mocy Bożej. Została też otwarta droga do Pana Boga dla każdego, kto się udaje przez pokutę. Dla każdego grzesznika pokutującego została otwarta droga. Czwarte, Pan Jezus jest gotowy udzielić swej sprawiedliwości każdemu przychodzącemu do Niego z wiarą. Jeżeli ktoś od tego czasu z wiarą przychodzi do Pana, dostępuje usprawiedliwienia. W oczach Bożych jest widziany jako sprawiedliwy. I piąte, to jest, że Duch Święty, ta moc z wysokości, gotowa jest do spładzania do duchowej natury, do usynowienia nas, naszemu Ojcu. I szóste, gdzie aniołowie Boży są wysyłani przez Pana Boga, przygotowani, gotowi służyć ludowi Bożemu. I wiemy, że święty apostoł Paweł w liście do Żydów w pierwszym rozdziale, a w wersecie 14 powiada: i zali wszyscy nieszą duchami usługującymi, którzy nas posługę bywają posłani dla tych, którzy zbawienie odziedziczyć mają. Pan Bóg od tego czasu używa sług, którzy mają służyć tym, którzy należą do Niego, którzy przychodzą do Niego przez zasługę Syna Jego. I piąty werset czytamy: ale oni zaniedbawszy odeszli, jeden do roli swojej, a drugi do kupiectwa swego. Oni zaniedbali. Biblia Tysiąclecia podaje: zlekceważyli. Zlekceważyli króla, zlekceważyli syna i zlekceważyli wezwanie. I odeszli. Jest powiedziane dokąd? Do roli, do kupiectwa. Czyli zajęli się rzeczami ziemskimi, materialnymi. Rzeczami, które serca ich zwróciły się ku którym. Nie do Pana, ale do tych rzeczy ziemskich, materialnych. Szósty werset mówi: a drudzy, pojmawszy sługi jego, zelżyli i pobili je. I od tego czasu rozpoczęło się prześladowanie naśladowców Jezusa. I święty apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście, w drugim rozdziale, a werset 14 do 16 tak mówi: albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w żydowskiej ziemi w Chrystusie Jezusie. Boście i wy też cierpieli od ziomków waszych, jako i oni od Żydów, który i Pan na Jezusa zabili, i swoich własnych proroków, i nas wygnali, a Bogu się nie podobają i wszystkim ludziom są przeciwni. zabraniając nam, abyśmy nie mówili poganom, żeby byli zbawieni, aby tak zawsze dopełniali grzechów swoich, albowiem przyszedł na nich gniew aż do końca. Tu apostoł Paweł mówi, że tak jak w tamtym czasie jeszcze, w czasie łaski, ci, którzy przyjmowali Jezusa z narodu żydowskiego, te jednostki, wiemy, po wniebowstąpieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa do nieba rozpoczyna się ich prześladowanie. Po odejściu Pana zaczyna się ich prześladowanie. Ale też tutaj apostoł święty Paweł mówi, że to nie tylko dotyczyło Izraela, wierzących z Izraela, braci z Izraela, ale też i tych, którzy przychodzą z pogan. Oni też byli poddani trudnościom w prześladowaniu. Po dzień dzisiejszy również. I kiedy 7 wersecie czytamy, co gdy król usłyszał, rozgniewał się i posłał wojska swoje, wytracił one mordercę i miasto ich zapalił. Król posłał wojsko swoje. Tym wojskiem wysłanym od Pana Boga, z dozwolenia Bożego, to Rzymianie, którzy w 70 roku po Chrystusie wykonali gniew Boży nad narodzie izraelskim. Wytracił one mordercę, przywódców narodu. To oni kierowali lud, przeciwstawili Zbawicielowi świata, aby wołał: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Wytracił one mordercę, miasto one zapalił, odebrał im władzę panowania, władzę nad winnicą, panowania nad winnicą pańską. Również miasto jako Jeruzalem samo, jako miasto zostało, wiemy, wtedy zniszczone. 8 werset mówi, wtedy rzekł sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni. Wszystko od strony Pana Boga zostało uczynione w kierunku wyboru Kościoła wieku Ewangelii, drodzy braterstwo. Ale ci zaproszeni, którzy otrzymali wezwanie, wcześniej zaproszenie, później wezwanie, nie byli tego godni. Bo uczynili to, co w wcześniejszym wersach takżeśmy wspominali, że udali się do spraw ziemskich, milsze im były sprawy ziemskie. Mało tego, a tych, którzy przyjmowali, przychodzili do Pana, prześladowali. Nie wykazali zainteresowania wezwaniem Bożym, nie uznając warunków tego powołania. Istotna rzecz, drodzy braterstwo. Gdyby może te warunki były według ich zrozumienia, może by przychodzili. Ale Pan dał stawił pewne warunki, o których jeszcze tutaj wspomnimy. I 9 werset mówi, przeto idźcie na ostanie dróg, a kogokolwiek znajdziecie, wezwijcie na wesele. Kogokolwiek znajdziecie, tego wezwijcie na wesele. Ale skąd? Ze świata, tak. Jak ten tekst nam mówi, idźcie na rozstania dróg. Do narodów pogańskich. W Ewangelii świętego Mateusza w 28 rozdziale, 18 werset. A Jezus przystąpiwszy mówił do nich i rzekł: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idąc wtedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazał. Oto jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Uczcie ich, idźcie. Ale uczcie je, przestrzegać wszystkim, co wam przekazał. co wcześniej powiedział. A wtedy jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Rozstanie dróg. To duże skrzyżowanie, to skrzyżowanie, gdzie się krzyżują drogi. Miejsce, gdzie można spotkać największą ilość ludzi. Często ludzi, którzy nie wiedzą, w jakim kierunku się udać, gdzie iść. I często pytają się, w którą stronę mają się udać. Wydaje się, że bardzo, jeżeli chciałby zgromadzić dużą ilość osób, to najlepiej rzeczywiście na rozstanie dróg. I tak też Pan zalecił. I powiedziane tu jest, że kogokolwiek znajdziecie, wezwijcie na wesele. Zaproście go na wesele. To wesele wieku Ewangelii dla pogan rozpoczęło się od domu Korneliusza, drodzy braterstwo. Wszyscy to znamy. Wtedy, gdy Piotr przyszedł do domu Korneliusza. I od tego czasu brzmią słowa: pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni. Może przeczytajmy te 11 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza, a werset 28 i dalej. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy się spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. I dalej zaleca Pan, co? Weźmijcie jarzmo moje na się. I podaje pewien warunek. Radę. A uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszom waszym. Albowiem jarzmo moje, czyli służba dla mnie, służba moja, wdzięczna jest, a brzemię, trudności wynikające z tej służby, lekkie. Brzemię moje lekkie jest. Czy tak to odczuwamy, drodzy braterstwo? Jeżeli tak, to jest właściwy stan nasz. Jeżeli służba dla Pana i trudności wynikające z tej służby dla nas są ciężarem, to powinno być dla nas to pewnym ostrzeżeniem, czy jesteśmy odpowiedniego stanu serca. Weźmijcie jarzmo moje na się, czyli wziąć jarzmo służbę, podjąć się służby, tak jak podjął się nasz Pan Jezus Chrystus. I uczyć się od Niego, że ja cichy i pokornego serca. On takim był. A my tego, biorąc przykład, powinniśmy się tego uczyć. I właśnie Korneliusz jako pierwszy poganin usłuchał i wszedł na wesele wieku Ewangelii. Werset 10. Wtedy wyszedł oni słudzy na drogi, zgromadzili wszystkie, którekolwiek znaleźli. Złe i dobre. I napełnione jest wesele gośćmi. Wyszedłszy słudzy według rozkazania pańskiego, głos Ewangelii rozszedł się po całym świecie. Zgromadzili wszystkie, które usłuchały, które chcieli usłuchać i które zechciały przyjść. I tak jest powiedziane później, złe i dobre. I myślę, dlatego my dzisiaj mamy tyle różnych grup chrześcijańskich, które właśnie w różny sposób interpretują tą wesołą nowinę. Różnie ją przedstawiają. Złe i dobre. Czy możemy powiedzieć, których było więcej, jest więcej? Tak, drodzy braterstwo, z pewnością obserwując wydarzenia, możemy powiedzieć, że tych złych było więcej. Na świecie przecież żyło i żyje miliony chrześcijan. A ciągle nie znalazło się 144 tysiące tych, którzy by byli wiernymi członkami ciała Chrystusowego. Bo ci są wierni. Tylko członkowie ciała Chrystusowego zaliczani są do wiernych. Ktoś by mógł obarczać winą za niewłaściwy dobór tych, którzy przychodzili. Ale Pan dał polecenie. Przyprowadźcie wszystkich, zaproście wszystkich. Tak, drodzy braterstwo, słudzy nie są odpowiedzialni za rodzaj powołanych, jakimi oni są. Co im nimi powoduje, że przyjmują to zaproszenie? Nie do nas należy rozsądzać imiennie, kto nadaje się do królestwa. I tym sposobem napełnione jest wesele gośćmi. Sala weselna została napełniona właściwą liczbą dobrych gości, nadających się na weselną ucztę. Tam znalazła się właściwa ilość. Oprócz tego byli i źli. I 11 werset powiada: a wszedłszy król, aby oglądał gości, obaczył tam człowieka nieodzianego szatem weselną. Przyszedł król, aby oglądać gości. To nasz Ojciec Niebieski jest tym, który decyduje, przegląda, uznaje. Pamiętamy, co powiedział Pan Jezus do synów Zebedeusza, kiedy matka prosiła, aby jeden siedział po lewicy, a drugi po prawicy pańskiej. Chrztem, który ja się chrzczę, możecie być ochrzczeni. Ale nie moją rzeczą jest dawać wam miejsce. To należy do Ojca. To należy do Ojca Niebieskiego. Jednak Pan Jezus obecny po raz wtóry prowadzi dzieło żniwa, prowadzi rozdział pszenicy od konkolu, gromadząc dojrzałą pszenicę do gumna. I teraz król zobaczył człowieka nieodzianego w szatę weselną. Czym jest ta szata? Dlaczego ją należy mieć? I trzecie pytanie. Kto jest tym, co nie miał szaty? Dotąd, drodzy braterstwo, głównie mówiliśmy odnośnie narodu izraelskiego. Ale oni jako naród nigdy nie otrzymali szaty, a więc nie weszli na wesele. Natomiast w wersecie 10, wtedy wszedłszy oni słudzy na drogi, zgromadzili wszystkie, którekolwiek znaleźli złe i dobre i napełnione jest wesele gośćmi. Mówi o tych, którzy właśnie z rozstajnych dróg weszli do pokoju weselnego. Oni usłuchali głosu Pańskiego. Chodźcie do mnie, którzyście spracowani i obciążeni. I ci otrzymali tą szatę. Tą szatą jest, drodzy braterstwo, usprawiedliwienie, przypisana sprawiedliwość Chrystusa. Apostoł Święty Paweł potwierdza nam to w liście do Rzymian, w 8 rozdziale od wersetu 30 i 34. Ale czy tylko? Święty Jakub w 2 rozdziale, a w 23 wersecie mówi o Abrahamie. Uwierzył Abraham Panu Bogu i poczytano mu to ku sprawiedliwości. Poczytano mu to, tą wiarę, wielką wiarę jego, poczytano ku sprawiedliwości. A otrzymał szatę? Otrzymał szatę weselną Abraham? Nie. Dlaczego? Bo uczta weselna nie była jeszcze przygotowana. Bo nie była stworzone te możliwości jeszcze przez złożoną ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa. My musimy, drodzy braterstwo, rozumieć to, że szata nie jest przygotowana dla publiczności, ale dla ściśle zaproszonych, którzy przyjęli zaproszenie, zgodzili się wejść na wesele na warunkach podanych przez gospodarza wesela. Nie na swoich, ale na warunkach podanych przez gospodarza wesela. Pan Bóg nie udziela dzisiaj usprawiedliwienia całemu światu, ani rzekomo wierzącemu, podającemu się za wierzącego, choć w rzeczywistości jest tym, który nie wierzy. Lecz tylko ściśle określonej klasie spełniających określone warunki. I wiemy, że te warunki święty apostoł Paweł podał w liście do Rzymian. W 12 rozdziale mówi: proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą. Czyli to jest warunek. Złożyć ciało na ofiarę. To usprawiedliwione człowieczeństwo. Przyjemność świętą, z przyjemną służbę, to jest rozumną służbę waszą. I dalej drugi werset, jak dana przestroga, napomnienie. Jeżeli to uczynicie, to wtedy nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przed odnowieniem umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża, dobra, przyjemna i doskonała. Widzimy warunki dane w Słowie Bożym. I tylko ci, którzy tego dopełniają, i jeżeli przychodzą do drzwi pokoju weselnego, na to, jeżeli przyjdą, to wyobraża to przyjęcie pańskiego zaproszenia, pańskiego powołania i gotowość do ofiarowania siebie. Może to zobrazować, drodzy braterstwo, kiedy wchodzi człowiek na dziedziniec do stanu wiary, przechodząc, obserwując, oglądając te przedmioty, które tam się znajdowały, dochodzi w końcu do przybytku, do samego przybytku. I jeżeli on przychodzi do tego przybytku i tam uwiązuje się, to tym samym mówi, że jest gotowy na przyjęcie powołania pańskiego. Jest gotowy na przyjęcie ofiar, złożenie siebie ofiary. Przez pogrzebanie starego człowieka, starej woli. Po to, aby stać się nowym stworzeniem w weselnej szacie. W szacie zupełnego usprawiedliwienia. Dlatego, drodzy braterstwo, przyjęcie szaty nie tylko przedstawia, że ofiarowujemy się na śmierć, ale też znaczy, że odtąd stajemy się nowym stworzeniem. A co za tym idzie? Uczestnikami wszystkich przywilejów i radości uczty weselnej. Od tego czasu, kiedy wchodzimy do miejsca świętego. Chcę to, drodzy braterstwo, podkreślić, że szata weselna w tej podobieństwie przedstawia więcej niż tylko usprawiedliwienie. Ona przedstawia również poświęcenie, ofiarowanie się, aby być umarłym z Chrystusem, aby z Nim cierpieć, być zanurzonym w śmierć Jego i razem pić kielich Jego. Tylko przez takie przyjęcie i ubranie się w szatę weselną można stać się klasą duchową. Spełniając te warunki, wtedy tylko możemy stać się klasą duchową. W szacie tej chodzić będziemy tylko wtedy. I tylko ci, którzy się liczą jako nowe stworzenia. Jeżeli staniemy się, nasze życie się stanie nowym. Chodzić jeszcze, choć będziemy chodzić jeszcze w ziemskich ciałach, to jednak przykryte te nasze ziemskie ciała zasługą Jezusa Chrystusa, wszelkie niedoskonałości zasługą Jezusa Chrystusa, będą nas stawiać w pozycji synów Bożych. Nikt inny, drodzy braterstwo, nie został i nie może zostać nowym stworzeniem, jak przez usprawiedliwienie, poświęcenie, dokonanie ofiary. Czyli ofiarowanie, złożenie na ołtarzu ofiarnym wszystkich praw ziemskich, które nabyliśmy dzięki usprawiedliwieniu. Jeżeli to złożymy i później trwamy w ślubie ofiary, wytrwamy, wtedy staniemy się nowym stworzeniem. Obietnica szaty weselnej jest obietnicą zupełnego usprawiedliwienia od grzechów. W pełnym, przypisanym przez prawa restytucyjne. W tym celu, aby można było przez ofiarę stać się uczestnikiem rzeczy niebieskich. Jeżeli zrezygnujemy z tego prawa, które dajemy przez usprawiedliwienie tych praw restytucyjnych, wtedy przez ofiarę dalej możemy stać się uczestnikami rzeczy niebieskich. Tylko stanie się, drodzy braterstwo, ofiarą zapewnia nam Boże przyjęcie. A to Boże przyjęcie okaże się przez spłodzenie z Ducha Świętego. Tego, kogo Pan Bóg przyjmuje, tego spładza z Ducha Świętego. I wtedy stajemy się w pierwszym znaczeniu nowym stworzeniem. Bo jest nowa istota, rozwija się w śmiertelnym ciele. Pierwsze określenie nowego stworzenia. Bo inne, o którym bardziej znamy, bardziej rozumiemy, to jest to nowe stworzenie, które będzie składało się ze 144 tysięcy członków. Głowa i ciało, kompletny Chrystus. Czy można utracić możliwość udziału w szacie weselnej? Z pewnością braterstwo zgodzą się, jeżeli odpowiemy, że tak. I ci, którzy po przyjściu do prawdy i do sposobności złożenia z siebie ofiary żywej Panu Bogu, posiadając świadomość, będą się wstrzymywali od ofiary. Będą się wstrzymywali od składania z siebie ofiary i służenia Panu Bogu aż do śmierci. Jeżeli tak czynią, ci tracą usprawiedliwienie w tym znaczeniu, że przestaje ono być ważne, dziękuję, przed Panem Bogiem. Inaczej tacy biorą łaskę Bożą na daremno. Jeżeli Pan mu dał tą możliwość, dał mu poznanie, a on z tego nie korzysta, nie obraca tej Bożej znajomości, tego Bożego miłosierdzia, tej wielkiej łaski wysokiego powołania, nie obróci na korzyść dla siebie, ten traci szatę weselną. Bo nie ubiegając się o nią, nie przyjął też jedynego powołania wieku Ewangelii. A święty apostoł Paweł właśnie powiada w drugim liście to, co tu wspomniałem, abyście na daremno łaski Bożej nie przyjmowali. Jeżeli komuś dał Pan poznanie, to ten powinien z tego korzystać. Dotąd, drodzy braterstwo, odpowiedzieliśmy na dwa z trzech pytań. Co znaczy szata weselna? Dlaczego należy ją mieć? A teraz trzecie jeszcze. Kto jest tym, co nie ma szaty i dlaczego jej nie ma? Zadaję takie pytanie. Czy można było wejść do sali weselnej, nie mając szaty? Nie i tak. No ktoś powie, ale to odkrywcze. Po pierwsze, dlaczego nie? Bo Boża siła sprawcza, Duch Święty, jako ten oddźwierny, nie spłodzi nikogo do nowego życia, jeżeli ktoś nie dostąpi istotnego usprawiedliwienia. Czyli rzeczywiście tam nie wejdzie nikt, kto nie przyjął szaty. Ale to z pozycji, patrzę z pozycji Pana Boga. A patrzę teraz z pozycji naszej. Odpowiemy, że tak. Pamiętamy, słudzy byli rozesłani na rozstanie dróg, zapraszali wszystkich, złe i dobre. Tam na rozstaniu dróg nie była wręczana szata, tylko tam byli wezwani na przyjście na wesele. Dlatego przychodzili wszyscy. Przychodzili wszyscy, kierując się również różnymi pobudkami. Na przykład ktoś mógł uczynić coś takiego, że aby zaistnieć w zgromadzeniu ludu Bożego, w społeczności, to co? Przyjmę symbol chrztu. Wejdę do zboru. Będę miał prawo głosu. Inny wszedł do wody, nie uznając tego za rzecz potrzebną, ale wszedł. Inny, nie rozumiejąc tego, co to znaczy, nie rozumiejąc ofiary Chrystusa, nie rozumiejąc, co to znaczy poświęcenie, co to znaczy się ofiarować. Jeszcze inny, lekceważąc lub nie rozumiejąc właśnie tego wielkiego przywileju powołania. Dziś często się słyszy, można usłyszeć dzisiaj, niestety, że aby być zbawionym, dzisiaj nie potrzeba okazywać symbolu chrztu w wodzie. Wiemy, drodzy braterstwo, że rzeczywiście, gdyby ktoś tylko wszedł do wody, a nie szłyby za tym uczynki, czy wypełnianie ślubu ofiary, to takiemu taki nie otrzyma zbawienia. Taki nie doprowadzi siebie do zbawienia. A więc wchodząc do wody, przyjmując chrzest, aby stać się tym dobrym, właśnie trzeba skorzystać z tego, co żeśmy wcześniej wspomnieli, wykorzystać tą znajomość, tą świadomość, którą nam daje Ojciec, którą nam daje Pan. Bo każdego, kto przychodzi do Niego, Pan Bóg nie pozostawi w nieświadomości. Zwłaszcza dzisiaj. A w wieku przyszłym, drodzy braterstwo, wiemy, że jest powiedziane, że ziemia będzie napełniona znajomością chwały Pańskiej, jak jest morze napełnione wodami. To w przyszłości tak, a dzisiaj nie. Dzisiaj, drodzy braterstwo. I tylko ktoś, kto będzie lekceważył lub nie rozumiał poświęcenia tego symbolu wejścia do wody, ale taki też nie zostanie ochrzczony Duchem Świętym. Taki nie otrzyma Ducha Świętego. Jeżeli nie, to będzie dowód na to, że nie ma szaty. Że nie otrzymał również szaty weselnej. Święty Juda czwartym wersecie swego listu mówi: albowiem wkradli się niektórzy ludzie dawno już przedtem naznaczeni na to potępienie, niepobożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i samego się Boga i panującego Pana naszego Jezusa Chrystusa zapierają. Czyli Juda zwraca naszą uwagę na to, że takie wydarzenia będą miały miejsce. Że będą tacy ludzie, którzy tak będą postępować. Jeszcze jest inna możliwość, że ktoś jest na sali weselnej, ale nie ma szaty. Bo wchodząc tam, otrzymał ją, ubrał ją, ale w czasie pobytu, co? Zdjął ją. Kiedy to się dzieje? Często wyrażamy taką myśl, że ci, którzy krew Jezusa Chrystusa mają za pospolitą. I to jest prawda. To jest prawda. Ale kiedy się ma krew Jezusa Chrystusa za pospolitą? Czyli każdy, kto odrzuci ofiarę Chrystusa. Ale czy braterstwo tych, którzy to powiedzą jawnie, ustami wyznają, że ja nie uznaję ofiary Jezusa. Znacie takich? Ja przyznaję się, że nie. I tych będzie stosunkowo chyba niewielu, aby to w taki sposób wypowiedzieli. Ale można ofiarę Jezusa Chrystusa odrzucać, nie żyjąc, nie korzystając z niej, nie przyswajając sobie tej zasługi. I drugie, znacznie częstsze zastosowanie, zwłaszcza w obecnym okresie czasu. To jest zaprzestanie wypełniania ślubów ofiary. Kiedy zaprzestajemy ślubu ofiary? Kiedy przestajemy cierpieć z nim? Kiedy przestajemy umierać z nim? Kiedy nasza ludzka wola przestaje umierać, a zaczyna się podnosić, uaktywniać? Gdy zaprzestajemy również wychodzić do niego za obóz, aby znosić urągania jego. Bo Pan nas za obozem ucierpiał. A my, jeżeli tego nie czynimy, nie wychodzimy, to, drodzy braterstwo, zdejmujemy szatę. Zdejmujemy z siebie wtedy szatę weselną. Bo każde ustępstwo ciału jest powolnym zdejmowaniem szaty. To nie, że przez jeden uczynek ciała została zdjęta szata. Ale każdy uczynek, który jest od strony ciała, który jest wypełnienie pragnienia ciała naszego, to jest stopniowym, powolnym zdejmowaniem szaty. Wtedy, jeżeli tak się dzieje, stanie, to usłyszy się głos zapisany w 12 wersecie. Przyjacielu, jakoś tu wszedł, nie mając szaty weselnej. A on zamilknął. Drodzy braterstwo, gospodarz wesela pyta się: przyjacielu, jakoś tu wszedł. W Ewangelii świętego Jana Pan nasz Jezus Chrystus nazywa swoich uczni przyjaciółmi. 15 rozdział Ewangelii Jana, 14 i 15 werset. Wy jesteście przyjaciele moi, jeśli czynić będziecie cokolwiek ja wam przykazuję. Czyli widzimy, też jest uwarunkowane. Jesteśmy przyjaciółki. Każdy jest przyjacielem Bożym wtedy, kiedy czyni to, co Pan przykazuje. Już was dalej nie będę zwał sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz was nazywał przyjaciółmi, bo wszystko, cokolwiek słyszał od Ojca mego, oznajmiłem wam. Czyli z tego wynika, że przyjaciel wie wszystko. Że Pan przyjacielowi przekazał wszystko. I tacy, drodzy braterstwo, bardzo często są oczytani, zaznajomieni z planem Bożym, z nauką Słowa Bożego, ale mimo to nie mają ducha. Nie mają ducha przysposobienia synowskiego, a więc, jeżeli tak jest, to nie mają szaty. Król pyta, przyjacielu, jak tu wszedłeś? Czy król nie wiedział? Czy król potrzebował pytać się? Drodzy braterstwo, król wiedział. Ale zmuszał tego nieodzianego w szatę do otwartej odpowiedzi, że jego wejście nie było przez drzwi. W Ewangelii świętego Jana w 10 rozdziale, a w 1 wersecie jest powiedziane, kto nie wchodzi do owczarni drzwiami, ale wchodzi inędy, innym miejscem, innym wejściem, ten jest złodziej i zbójca. Czyli widzimy, że będąc tam nieodzianym w szatę weselną, jest się złodziejem i zbójcą. Jeżeli wchodzi się, próbuje się wejść nie przez drzwi, nie przez ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa, to jest się złodziejem i zbójcą. Drodzy braterstwo, nie ma innej drogi na wesele, jak przez ofiarę Pana, przez usprawiedliwienie i poświęcenie. A on zamilknął. Każdy, kto obiera inną drogę, niż podaje Pan, nie może znaleźć usprawiedliwienia dla swojego postępowania. Nie ma sensownej odpowiedzi, wytłumaczenia na takie postępowanie. I odczytajmy jeszcze 13 werset. Wtedy rzekł król sługom, zwiążcie nogi i ręce jego, weźmijcie go, a wrzućcie do ciemności zewnętrznych, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zwróćmy uwagę, drodzy braterstwo, wcześniej jeszcze na 10 werset. Mówi o pracy sług Bożych, o zwiastowaniu Ewangelii. Jest to wielki przywilej mieć udział w tej pracy. Przywilej, który jest obowiązek, który jest przywilejem, drodzy braterstwo. I nikt z nas z tego nie został zwolniony. Ale czy wystarczy tylko zwiastować Ewangelię? I już koniec na tym? 13 werset uczy nas czegoś innego. Wtedy rzekł król do kogo? Do sług. Do tych również, którzy byli na rozstaju dróg i zapraszali na wesele. Mówi też do sług. Zwiążcie nogi i ręce jego, a weźmijcie go i rzućcie do ciemności zewnętrznych. Czyli, drodzy braterstwo, każąc Ewangelię Chrystusową, tą wesołą nowinę, wiedzmy, że jesteśmy odpowiedzialni za to, co mówimy, jak mówimy, ale i też po części za tego, który tą Ewangelię przyjmuje. Czy później zostawiamy go samemu sobie, czy staramy się, aby on szedł właściwą drogą. Naszym obowiązkiem jest właśnie tak czynić. A jeżeli stanie się inaczej i ten przychodzący zacznie błądzić, pobłądzi, to Pan polecił właśnie związać takiemu nogi i ręce. Związanie nóg i rąk to znaczy ograniczenie możliwości działania na szerokim polu Ewangelii wśród wierzących. To ograniczenie pracy i działalności w zborze ludu pańskiego. Czyli widzimy, drodzy braterstwo, patrząc to, stosując te słowa w naszym życiu chrześcijańskim, w ciele Chrystusowym, to musimy starać się o to, aby to ciało Chrystusowe było zachowywane w czystości. To my je mamy również obowiązek oczyszczać. Nie, my nie będziemy wydawać ostatecznych decyzji, ale przez zdecydowane formy upominania, napiętnowania grzechu, nazywania nieprawości po imieniu, że powtórny związek małżeński po rozwodzie, że rozwód nie jest nauką biblijną, ale powtórny związek małżeński jest cudzołóstwem. To jest naszym obowiązkiem. Ale to jest też wtedy związywanie między innymi nóg i rąk. Służy, drodzy braterstwo, taka szczególna rzecz. Słudzy mieli związać ręce i nogi, ale co? Nie mogli zawiązać ust. A czasami by się przydało. To już my tak mówimy o sobie. Przynajmniej ja to w tej chwili powiedziałem. Nie, tego Pan nie polecił, dlatego my też tego nie zalecamy. Ale to też się zdarza bardzo często, że ci, którzy mają związane ręce i nogi, a mając wolne usta, wypowiadają bardzo często rzeczy niezgodne, harde, niezgodne z duchem Słowa Bożego, z Duchem Bożym. Po związaniu rąk i nóg słudzy mieli wrzucić takiego do ciemności zewnętrznej. To znaczy się gdzie? Ciemności zewnętrzne to ciemność, która obejmuje dzisiejszy świat, a w szczególności mądrych tego świata. W szczególności mądrych tego świata. Jest to ciemność zrozumienia ludzkiego, ciemność rozumowania ludzkiego, nie opartego na Słowie Bożym. Drodzy braterstwo, utrata świadomości, utrata poznania Słowa Bożego, odrzucenie obecnych prawd o obecności Pańskiej oraz obecnym i przyszłym dziele Bożym powoduje coraz większą ciemność. W życiu takiej jednostki powodować będzie coraz to większą ciemność. I umysł taki coraz szybciej będzie przechylał się właśnie w stronę światowości. Ludzkich przesądów, poglądów, kierują się ludzkimi zmysłami i pożądliwościami. Wszystkie sprawy będzie mierzył duchem ciała swego. Jeżeli ktoś tak postępuje, to jest powiedziane, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Stan ciemności zostanie poddany wielkiemu uciskowi, cierpieniu, które przyjdzie na wszystkich znajdujących się w ciemnościach świata tego. W tym czasie, drodzy braterstwo, słudzy pańscy będą w stanie pełnej radości i wesela, gdzie w objawieniu 19 rozdziale, a w 7 wersecie powiada objawiciel: weselmy się i radujmy się i dajmy mu chwałę, bo przyszło wesele baranka, a małżonka jego nagotowała się. Drogi bracie, siostro, chodźmy wszyscy starannie ubrani w szatę weselną, abyśmy stali się rzeczywiście usprawiedliwionymi, abyśmy rzeczywiście składali z siebie ofiarę. Nie nasza to ofiara, to ofiara Pańska. A jeżeli tak będziemy czynić, wtedy małżonka Chrystusowa nagotuje się. I dałby Bóg, abyśmy byli częścią jej. Amen.